Chciałbym Was zaprosić do listu do Rzymian oraz do tekstu z Dziejów Apostolskich, mianowicie z drugiego rozdziału od 1 do 4. Tutaj będą pewne teksty wyświetlane na rzutniku, dzięki czemu nie trzeba będzie wszystkiego szukać. To, żeby było sprawniej, bo przed nami kilka minut rozważania. Zapraszam do kilkunastu minut rozważania. No może do... Nie straszcie. Gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch Święty poddawał. To jest tekst Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału od 1 do 4 wiersza, a w liście do Rzymian fragment tego wiersza, niecały, czytamy tak. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś nas pobłogosławił, gdy pochylamy się nad Twoim Słowem, aby to Słowo było dla nas mocną skałą i oparciem, fundamentem, byśmy mogli na nim stać i według niego postępować i aby nic nie zmieniło naszej pozycji wobec tego Słowa i naszej postawy wobec tego Słowa, ale abyśmy mogli wzrastać na nim każdego dnia, również dzisiaj, również teraz. Prosimy, pobłogosław. Amen. Święto Pięćdziesiątnicy, które dzisiaj jest w kalendarzu kościelnym, w liturgii judaizmu, istniało oczywiście znacznie wcześniej. Zanim powstał Kościół, zanim pojawiła się idea kościelnej Pięćdziesiątnicy i połączonej z tym święta zesłania Ducha Świętego, Święto Pięćdziesiątnicy istniało od kilkuset, a może nawet ponad 1000 lat. Możemy powiedzieć, że Święto Pięćdziesiątnicy jest więc starsze od Kościoła i jednocześnie możemy powiedzieć, tak jak tutaj czytamy w Dziejach Apostolskich, że Łukasz połączył początki Kościoła z powstaniem, po powstaniu Kościoła, początki Kościoła ze Świętem Pięćdziesiątnicy, a więc Kościół, który się rodzi wraz z wydarzeniem, jakim jest Jezus Chrystus, z Jego nauczaniem, z Jego cudami, z Jego wspaniałym dziełem, które dokonał, ale także z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Ostatecznie te wszystkie wydarzenia były podstawą do tego porodu, który nastąpił, moglibyśmy tak, takim językiem lekarskim trochę, przepraszam, powiedzieć, który to poród, narodziny Kościoła miały miejsce w Dzień Pięćdziesiątnicy. Kościół powstał w Dzień Pięćdziesiątnicy. A więc dzisiejsze święto jest dla nas także świętem powstania Kościoła. Każdego razu, gdy zbieramy się na świętowaniu tego dnia, tak naprawdę chcemy po prostu powiedzieć dziękujemy Ci, Boże, za to, że jest Kościół. Dzisiaj o tym mówił nam Grzegorz w pozdrowieniach i nie chcę tego jakby przedłużać. Chcę natomiast zwrócić Waszą uwagę, bo wydaje się, że to jest bardzo cenne, że warto wrócić do początków Kościoła. Warto wrócić myślami do tych wydarzeń z Dziejów Apostolskich. Możemy zadać sobie pytanie, po co? Po co wracać? No, jak ktoś ma, nie wiem, bardzo lubi historię, no to on chętnie wróci, tak? Ale jak ktoś nie lubi historii, to po co wracać? Otóż wracamy do tych wydarzeń nie dlatego, że lubimy lub nie lubimy historii. Wracamy do nich dlatego, że dopiero wtedy, gdy wrócimy do wydarzenia, to jest tak jak ze strzelaniem z czegokolwiek, na przykład z łuku, prawda? Jeżeli zatrzymamy strzałę w locie, to nie wiemy ani skąd przybyła, ani dokąd idzie, prawda? Od strzała. Nasze życie jest takim zatrzymanym na chwilę w locie, albo wręcz toczącym się w locie wydarzeniem. Ale nie wiemy, skąd wyszliśmy, dokąd idziemy. Chyba że obrócimy się i zobaczymy łucznika, który nas wystrzelił, i może on nam też pokaże, dokąd idziemy. I wtedy nasze życie nie jest tylko takim momentem wyrwanym z czasu, ale jest i ma konkretny początek, ma konkretny powód i ma konkretny cel. A więc przyglądanie się momentowi, którym Kościół powstaje, jest tak naprawdę, służy Kościołowi do tego, żeby sobie uzmysłowił, po co istnieje na ziemi. po co istnieje na ziemi. To jest jeden element. Łukasz to nam powiązał. Po drugie, chcę zwrócić waszą uwagę, że wszyscy jak jesteśmy, wiemy dokładnie, obchodziliśmy 50 dni temu, dokładnie 50 dni temu obchodziliśmy tutaj Wielkanoc. Wielkanoc, Pascha. Wiemy, jakie są źródła Paschy w Starym Testamencie, prawda? Nikt specjalnie się nie musi znać na teologii, żeby wiedzieć, że chrześcijańska Pascha w sposób ścisły i to w sposób, byśmy powiedzieli, nierozłączny nawiązuje do żydowskiej Paschy. Nie można zrozumieć dzieła Jezusa Chrystusa, jeżeli nie mamy tego całego podkładu, jakim jest Stary Testament. Mogę tak powiedzieć? Gdybyśmy powiedzieli, został ukrzyżowany człowiek, ukrzyżowali, no to musimy powiedzieć tak, tak wielu ludzi ukrzyżowano, tak wielu ludzi zabito. Czym się jego śmierć, jego dzieje, jego historia różnią od wszystkich innych zamordowanych? Nieraz w majestacie prawa, nieraz w bezprawiu. Czym się różni? Gdybyśmy jakby nie uwzględnili tego kontekstu Starego Testamentu, to wtedy jego śmierć, jego wydarzenie nie ma dla nas znaczenia. Inaczej, tylko wtedy jesteśmy w stanie dostrzec całą głębię tego, co Bóg uczynił w Chrystusie, gdy Chrystus oddał swoje życie i został ukrzyżowany za nas, jeżeli rozumiemy, jaki jest wstęp, tak? Jakie są wszystkie wydarzenia poprzedzające. Dopiero wtedy rozumiemy, co to znaczy, że Chrystus jest Bożym barankiem. Bo wiemy, co uczynił baranek, w jaki sposób został jakby wykorzystany w tej symbolice jako to czyste zwierzę, roczny baranek zabity, a jego krew służyła za ochronę dla wszystkich Izraelitów, aby anioł zagłady nie zniszczył. A jednocześnie ta krew baranka nie tylko, że uwolniła sprzed tego anioła zagłady, ale także to wydarzenie spowodowało ostatecznie, że faraon wypuścił Izraelitów, prawda? I w tych wszystkich wydarzeniach w Starym Testamencie możemy dostrzec figurę, typ tego, co się dzieje w Nowym Testamencie. Tylko dzięki temu, że w Starym Testamencie widzimy baranka, który zostaje złożony na ofierze i Izraela, który zostaje wypuszczony, rozumiemy, że krzyż Jezusa Chrystusa jest tym wydarzeniem, które nam powoduje jakby pewien związek, tak? Wywołuje pewien związek. Wiemy, rozumiemy, co to znaczy, że Jezus jest barankiem, co to znaczy, że uwolnił swój lud, co to znaczy, że wyprowadził z Egiptu, co to znaczy, dał nowe prawo. Wszystko to możemy zrozumieć, ale dopiero wtedy, gdy sięgniemy do Starego Testamentu. Chcę się zapytać, z czym jest związana Pięćdziesiątnica, bo nie zrozumiemy dzisiejszego święta, nie zrozumiemy jego istoty i jego wartości. Będziemy po prostu od różne rzeczy świętować przy okazji, jeżeli nie zobaczymy, co jest podstawą Pięćdziesiątnicy. Jak powiedzieliśmy, Pięćdziesiątnica jest starsza niż Kościół. Zwróćmy więc uwagę na to, odczytując i pamiętając o tym, co powiedział Augustyn, że Nowy Testament jest ukryty w Starym. Nowy Testament jest ukryty w Starym. Każdy, kto czyta Stary Testament, może odkrywać w nim Nowy Testament, tak? Tak powiedział święty Augustyn. Czytasz Stary Testament i widzisz w nim Chrystusa. Widzisz Chrystusa w psalmach, widzisz Chrystusa w różnych figurach, widzisz Chrystusa w świętach, widzisz Chrystusa w przykładowych ofiarach, widzisz Chrystusa, 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 czytając Stary Testament, bo Stary Testament, jak czytamy, jest z kolei tym, który wyjaśnia nam Nowy Testament. Tu mamy to zdanie Augustyna. Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Te dwa testamenty są ze sobą ściśle związane. I szczególnie chcę zwrócić na to uwagę w związku z Pięćdziesiątnicą, bo nie zrozumiemy tego, co to znaczy i dlaczego Bóg postanowił zesłać swojego Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę, jeżeli nie zrozumiemy, jeżeli nie będziemy wiedzieli, o co chodzi z tą Pięćdziesiątnicą w Starym Testamencie. Dlatego pozwólcie, że widząc, jakby patrząc jeszcze raz na tą Paschę, możemy powiedzieć tak, gdy patrzymy na baranka, który został złożony w ofierze, aby Izraelici nie byli pod przekleństwem, aby krwią baranka pomazać odrzwia domu i dzięki temu przekleństwo nie było ich udziałem, a ich udziałem stało się wyzwolenie, prawda? Wszystko dzięki krwi baranka. A więc baranek jest figurą Chrystusa, prawda? A teraz, gdy patrzymy na pięćdziesiątnicę, to gdzie zobaczymy figurę i gdzie zobaczymy jakby zrealizowanie? Bo w Starym Testamencie jest to figura. Baranek jest figurą, Chrystus jest rzeczywistością, tak? To są cienie, to jest rzeczywistość. Rozumiesz? Idziesz, jest słońce, pada za tobą słońce, idziesz i pada cień twój, tak? Czy ty i cień to jest to samo? Nie. Cień jest tylko śladem, odbiciem twojej osoby fizycznej gdzieś w jakimś miejscu, przez które kroczysz, ale ty i cień to nie jesteście to samo. Mówi nam więc Ewangelia, że Stary Testament i figury z tego testamentu są cienie. Cienie. A rzeczywistość ma na imię? Jezus Chrystus. A to są cienie. W pastrze jest cień. Patrząc się na baranka, widzimy cień. Cień, którym jest ostatecznie Jezus Chrystus. Gdy widzimy święta żydowskie, szabat żydowski, inne rzeczy, widzimy cienie rzeczywistości, która ma na imię Jezus Chrystus. A teraz zwróćmy uwagę, czego jakby figurą, czy o co chodzi z pięćdziesiątnicą. Możemy powiedzieć tak, w Starym Testamencie istnieją dwie interpretacje pięćdziesiątnicy. Dwie interpretacje. Jakby nadaje się dwa znaczenia pięćdziesiątnicy. I tutaj może pierwszym jakby tak podstawowym znaczeniem jest przede wszystkim święto zbiorów, tak? Wrócimy? Jest święto zbiorów. Jest święto zbiorów. To jest święto tygodni. Tak nazywa się to święto. Szawłot. Święto tygodni. Zwane Dniem Pierwszych Owoców lub Świętem Zbiorów. To święto oznaczało koniec zbioru jęczmienia i początek zbioru pszenicy. Tak to wyglądało w Starym Testamencie, ponieważ w ich klimacie w maju, tak jak my, pod koniec maja, już zaczynały się żniwa. Wiemy dlaczego? Inny klimat. Tam jęczmień zaczynali zbierać już na Wielkanoc, a pszenicę właśnie w tym momencie. Tak? Tak jest ten kalendarz żydowski skonstruowany. I początkowo to święto, święto pięćdziesiątnicy, czyli 50 dni po pastrze, było świętem tych plonów. Do świątyni przenoszono pierwsze dojrzałe owoce, tak? Winogrona, arbuzy, figi, wszystko to, co możemy już o tej porze roku zbierać. Dlaczego przenoszono to do świątyni? Dlatego, żeby powiedzieć, to dzięki Bogu to wszystko mamy, a więc pierwociny, pierwsze rzeczy, które dostaliśmy z tej natury, z tego, co zebraliśmy z plonu, chcemy ofiarować Bogu i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za tę łaskę, za to, że mamy co, prawda? Ktoś może powiedzieć, to strata jest. Dawać Bogu cokolwiek to strata. Pamiętacie Judasza? On tak powiedział. Po co dawać coś Chrystusowi? Po co było wylewać na Niego tę maść, tę oliwę, tak? Tę maść nardową. Przecież można było to sprzedać i rozdać ubogim. Chcemy powiedzieć tak, dawanie Bogu, udzielanie i jakby dzielenie się swoimi dobrami z Bogiem, mówienie Panie Boże, to dla Ciebie, ma sens tylko wtedy, gdy człowiek ten sens odkrywa w swoim życiu, że nie ma nic, czego by nie dostał od Boga. Dlatego Bogu chcę oddać pierwszą rzecz, może najważniejszą. I to jest jakby główny motor naszego dawania. Naszej wdzięczności. Nasze dawanie, nasze środki, które przekazujemy na rzecz zboru, z czego wynikają? Z tego, że wam ktoś mówi, musicie dawać? Z tego, że jest jakieś prawo kościelne, które nakazuje wam dawać? Czy z tego, że rozumiemy, nic nie mam, czego bym nie otrzymał, chcę to wszystko dać Bogu, czy chcę dać Mu właśnie te moje pierwociny? I to jest właściwie jakby tutaj istota. I chcemy się zapytać tak, jeśli święto tygodni, święto plonów jest tym głównym, czy pierwszą interpretacją, to co ono wyraża? No wyrażają generalnie to święto dwie ważne wiadomości, dwa ważne fakty. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest tymi pierwocinami. On jest początkiem nowego plonu, tak? Tak możemy powiedzieć? Jezus Chrystus. On nazywa się nawet w tekstach Nowego Testamentu Aparche. Jezus Chrystus jest pierwocinami. Jest pierwocinami. I nie będziemy tego rozwijać, to byłoby bardzo ciekawe pewnie powiedzieć, o co chodzi z tymi pierwocinami, ale chcę powiedzieć tak. Jezus Chrystus jest pierwszym snopem. zdjętym, ściętym z pola i złożonym Bogu. To jest właśnie ta idea, tak? Ale Jezus Chrystus jest pierwszy, a my jesteśmy tymi, którzy należymy do tych pierwocin, siostry, bracia. Kościół jest niczym innym jak tymi pierwocinami. W każdym pokoleniu jesteśmy pierwocinami. Jesteśmy tymi, którzy są i należą do Boga. Jest to więc nasze święto, święto naszych tygodni, święto nowych tygodni. Ale jest drugi wymiar tego święta, nie rolniczy, tylko historyczny, który bez wątpienia jest istotny. Ten wymiar, jak widzimy, tutaj jest jeden wymiar, znajduje się w postaci tego obrazu pszenicy czy jęczmienia, a drugi znajduje się w postaci tory. Siedzieliśmy wczoraj na nabożeństwie, na czuwaniu. Było cudownie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tej obecności, ale w pewnym momencie siostra Grażynka i brat Przemysław przeczytali nam teksty z Księgi Wyjścia. 19 i 20 rozdział, pamiętacie? Bardzo ważne czytanie, ponieważ Żydzi uznają, że 50 dni po tym, jak zjedli Paschę i wyszli z Egiptu, 50 dni potem stanęli przy górze Synaj i Bóg na tym Synaju odezwał się do nich, nadał im przymierze i dał im prawo, dał im Torę. Pięćdziesiątnica jest więc świętem nadania Tory. Jest to święto nadania prawa. Święto Pisma Świętego, moglibyśmy tak powiedzieć. Ale to jest coś więcej niż tylko dać pismo. To jest święto przymierza z Bogiem. I kiedy czytamy ten 19 rozdział Księgi Wyjścia, gdzie odnajdujemy taki ślad 19:1 oraz 9:12, gdyby ktoś z was chciał przeczytać ze mną razem, tu byliśmy tu kiedyś, słyszeliśmy to wczoraj. Czytamy tak. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej policzyli, wyszło pięćdziesiątnica. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca. Można to policzyć, tak? Bo tam było 14 dnia pierwszego miesiąca, a tu jest pierwszego dnia, a dokładnie później 6, bo to jest, zaczyna się dopiero. 6 dnia tego trzeciego miesiąca. Miesiąca Siwan. Od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. I tu czytamy, że Bóg do nich, zanim do tego 9 wiersza doszli, Bóg powiedział, będziecie królewskim kapłaństwem, będziecie narodem świętym. Chcę zadać wam pytanie, siostry, bracia. Jak można być królewskim kapłaństwem, jeśli nie ma między nami króla? Chcemy powiedzieć, to też jest cień. Rzeczywistość ma na imię Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest królem. A jednocześnie, jak można być świętym, jeżeli nie mamy Ducha Świętego, prawda? Można się starać, można próbować. To wszystko są cienie. A dalej czytamy w wierszu 9. Potem rzekł Pan do Mojżesza. Oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, jak będę rozmawiał z tobą i aby uwierzył ci na zawsze. Idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto. Dziś i jutro wyprali swoje szaty. Widzimy tutaj nieustanną jakby obecność tych symboli. Wyprać szaty. Znamy ten zwrot, tak? Człowiek, który przystępuje do Boga, przychodzi jako brudny, jako zanieczyszczony grzechem i jego szaty zostają wyprane i wybielone we krwi baranka, prawda? Zostają oczyszczone, nie te fizyczne, prawda? Które Izraelici nosili na sobie i które były symbolem, cieniem rzeczywistych, prawdziwych. Tymi prawdziwymi są te, które nas przyodziewa Jezus Chrystus, gdy obmywa nas, gdy na nasze szaty upierze we krwi baranka, tak? Możemy tak powiedzieć. By przygotowali się na święto. I to jest ważne, czyli pozostaje jakby ta wizja święta. I by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. A jednocześnie zakreślisz ludowi granice dookoła, mówiąc, nie wolno wam przekraczać tych granic. A kto przekroczy, poniesie śmierć. Słyszeliśmy to, prawda? Co tutaj mamy? Informację, że Bóg zapowiada, że trzeciego dnia, czyli jak powiedzieliśmy, licząc w naszym tutaj tym wydaniu, może to być trochę chaotyczne, przepraszam, ale mam nadzieję, że jakoś dociera, to jest 50 dzień, tak? Ponieważ to jest ten 6 dzień miesiąca Siwan, liczonego właśnie w ten sposób od dnia Paschy. Pięćdziesiątnica. Pan powiedział, 50 dnia od czasu, gdy wyprowadzę Izraela z Egiptu, stąpię na ich oczach na górę Synaj. A jednocześnie czytamy, że ta góra ma być obwarowana, jakby zamknięta. Jest tylko dla Boga, tak? Wszyscy inni muszą stać poza granicą. Może tam wejść Mojżesz. Widzimy tutaj znowu symbole, tak? Jak to wygląda w Nowym Testamencie, rozumiemy zupełnie inaczej, tak? Ale istota jest ta sama. Bóg zapowiada, że stąpi, Pan stąpi na górę Synai. Tutaj mamy jakby święto, które jest przez cały czas czczone i Żydzi uznają tę pięćdziesiątnicę za czas święta Tory, za nadanie Tory, za nadanie prawa. My widzimy górę Synaj, mamy tutaj na zdjęciu, ale możemy zobaczyć także, jak wygląda świętowanie w pewnym takim obrazie nadania Tory, a więc Tora, widzimy ją tutaj przyozdobiona kwiatami i owocami, jakimiś innymi ozdobami, ale też w tle znajduje się te dwie tablice. Ponieważ istotą tego świętowania Pięćdziesiątnicy jest czytanie Dekalogu. Dekalog, napisany, jak mówi tekst, Bożym palcem na kamiennych tablicach. Tekst napisany Bożym palcem na kamiennych tablicach. Co to znaczy Bożym palcem? Rozumiemy, że to jest oczywiście pewien zwrot, pewna metafora, tak? Ponieważ możemy powiedzieć równie dobrze, Bóg nie ma palców, jest bowiem duchem. Chodzi o to, że on napisał to własnoręcznie, jest to napisane jakby jego duchem, tak? Napisane na kamiennych tablicach. Dekalog, 10 przykazań. Boże Słowo. Dobrze, zebraliśmy to w pewną postać, a teraz musimy powiedzieć tak. Co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy? Czy co świętują Żydzi w Dniu Pięćdziesiątnicy? Pierwsze plony i nadanie prawa, nadanie dekalogu, nadanie przymierza, nadanie Tory. To teraz musimy zadać sobie pytanie, co w takim razie dzieje się w Dniu Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku? Dlaczego Duch Święty wstąpił w dzień 50, a nie na przykład w jakikolwiek inny dzień? Jeśli dobrze rozumiemy biblijny sposób myślenia, to wiemy, że to nie jest bez znaczenia, że to nie jest bez sensu, że musi być w tym ukryty sens. Tak jak w Starym Testamencie Mojżesz nadał Izraelitom prawo na górze Synaj, tak, w Nowym Testamencie pojawia się nowy Mojżesz, Jezus Chrystus, który nadaje nowe prawo. Tak? To prawo nie jest nowe, jakby w ten sposób rozumiane, inne od tamtego, tylko jest pogłębione, jest przemienione. W jakim sensie, w jakim znaczeniu? I tu bym chciał zwrócić waszą uwagę, siostry, bracia, na kilka tekstów. Nade wszystko na tekst oczywiście z Księgi Jeremiasza z 31 rozdziału. 31, gdy Bóg mówi tak, oto idą dni, gdy zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które przymierze zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Oto złożę mój zakon, moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Oto złożę ich, mój zakon, moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach, tak? A jest to, jak znacie troszkę, jest to mój ulubiony tekst. Kocham ten tekst, jestem do niego przywiązany, jakby nie wiem dlaczego, ale po prostu podstawowy. Natomiast podobnie mówi Ezechiel. W księdze Ezechiela w 36 rozdziale jest powiedziane w 26 wierszu tak. I dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Według moich praw będziecie przestrzegać i będziecie je wykonywać. Bóg mówi tak. Był czas, gdy nadałem Izraelitom Torę. Dałem im prawo. Dałem im prawo. Dałem im przykazania. Przykazania mówiły, co mają robić. Ale to były przykazania, które były z zewnątrz, tak? To jest tak, jak wiesz, masz prawo z zewnątrz. Prawo, które mówi, nie przejeżdżaj na czerwonym świetle. Albo które mówi, że nie wolno ci wrzeszczeć po ulicy, kiedy jest już ciemna noc, tak? A jeśli tego nie będzie przestrzegał? Tak, to będzie mandat. A teraz pytanie takie. Wiesz, że tego nie wolno robić, bo tak mówi prawo, ale jakby twoje wnętrze się nie musi z tym zgadzać, tak? Prawo sobie stanowi, a ty sobie, prawda? Jak ktoś cię nie złapie, przemykasz na czerwonym świetle, jak cię policjant nie złapie, prawda? I robisz różne inne rzeczy, jeśli cię nikt nie widzi. Krótko mówiąc, ono jest z zewnątrz, ono nie jest w tobie, ono jest na zewnątrz. Prawo ma taką strukturę, że jest na zewnątrz. Mówi więc tutaj ten tekst Jeremiasza i Ezechiela taką zapowiedź. Oto Bóg mówi tak, dałem Izraelitom prawo na zewnątrz, ale oni je łamali. Dlatego postanowiłem zrobić coś nowego. Oto przychodzą dni, kiedy ja już nie będę dawał wam przykazań na zewnątrz, ale wpiszę wam do środka, do serc. Zamiast kamiennego spisu przykazań na waszych sercach wypiszę moje przykazania. Gdy przyglądamy się takiemu tekstowi, który znajdujemy tutaj w liście do Rzymian, 8 rozdziale od 2 do 4, może nam to troszkę jakby uświadomić, o co chodzi. Albowiem, mówi święty Paweł, prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, bo wiesz, prawo stanowi, a ty niekoniecznie je przestrzegasz, tak? Prawo, ciało czyniło je bezsilnym, bo Bóg mógł krzyczeć i krzyczeć i krzyczeć i mówić nie róbcie, nie róbcie, ale to jakby nas nie ruszało. Tego dokonał Bóg, bo On zesłał Syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Aby to, czytajmy razem, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. A więc Bóg mówi tak, już nie obowiązuje, nie skutkuje, tak moglibyśmy powiedzieć, to nadanie prawa z zewnątrz. Dlatego daję ci nowe prawo. Jak to prawo ma na imię? Tamto miało na imię Tora, tak? A to jak ma na imię? To ma na imię duch. Jeżeli baranek jest figurą Jezusa Chrystusa, to gdy czytamy Torę, gdy czytamy dekalog, gdy czytamy przykazania i przepisy, to widzimy, że one są figurą Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy to złapali. Ponieważ tego dnia, dzisiaj tak naprawdę to, co właściwie my świętujemy to, że Izraelici mają prawa i chcą je przestrzegać. A my mówimy, Bóg posłał do twojego serca Ducha Świętego, który jest taką samą różnicą jak baranek, jaka jest między barankiem a Jezusem Chrystusem. Jest różnica między barankiem a Jezusem Chrystusem? Jest. Baranek jest cieniem. Baranek jest typem. Baranek jest figurą. Jezus Chrystus jest rzeczywistością. Tora, dekalog, to są cienie. Rzeczywistość to Duch Święty. I to jest taka dość może mocna konkluzja, bo znaczy, że przykazania Boże są cieniem. Jak to rozumieć? Pan Jezus to prosto wyjaśnił i myślę, że święty Paweł robił to samo. Powiedział tak, wszystkie przykazania, ale to wszystkie przykazania streszczają się w tym jednym, które brzmi, będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, z myśli, z duszy, z sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli to będziesz czynił, to będziesz przestrzegał ostatecznie każdego przykazania. Taka jest prawda? Tak, tylko jak to czynić? Możemy powiedzieć nawet, czy miłość, która jest nakazana, jest możliwa. Bo wiecie, dobrowolność. Kocham kogoś dlatego, że coś we mnie jakby zagrało, coś między nami zagrało, więc wtedy pojawia się to w postaci relacji. Jak ktoś mi mówi, musisz kochać, to wtedy robi się nam trochę niefajnie. Chcę powiedzieć w ten sposób, siostry, bracia, żeby zamykać to nasze rozważanie. Są dwa sposoby, które mogą prowadzić cię do czynienia dobra albo do tego, żebyś nie czynił zła. Są dwa sposoby. Jeden sposób to prawo. Radykalne, ostre. Jak wprowadzą mocniejsze jeszcze przepisy, człowiek będzie się bał wsiąść do samochodu, tak? Bo za samo wejście do samochodu będzie prawdopodobnie już teraz powoli idziemy w tym kierunku, groził mandat. Tak? Bo człowiek już zaczyna zauważać, że wsiada do samochodu i już zaczyna obowiązywać go 1000 przepisów. Musisz wsiąść, musisz tak zapiąć pasy, prawda? Musisz zrobić 1000 różnych rzeczy i jak jedziesz, to wiedz, że jak cię policja zatrzyma, przepraszam za to, co powiem teraz, bo to może niepopularne, jak cię policja zatrzyma, to ty właściwie musisz powiedzieć, miałeś szczęście, jak nie dostałeś mandatu, bo właściwie zawsze ci można na coś lepić, tak? Jak będziesz się dobrze szukał, to jak się okaże, zawsze coś znajdzie, tak? Jak już by się okazało, że nawet ubezpieczenie masz aktualne i badania techniczne zrobione na czas, to się okazuje, że jakaś żaróweczka przestała działać. Albo, nie wiem co, w każdym bądź razie. Chcę powiedzieć tak, wchodząc, od razu spotykasz się z całą masą przykazań, obowiązków i tak dalej. Najlepiej po prostu omijać samochód długim łukiem, nie wsiadać, wtedy człowiek nie ma problemu. Ale jeśli musisz, to stanowi to pewien problem. Prawo. Prawo egzekwuje i mówi, musisz. Nie wolno. Tak mówił Dekalog? Natomiast to jest jeden sposób, tak? Regulacji w stosunkach. Nie wolno ci, powinieneś, musisz, zobowiązuje cię i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze drugi rodzaj relacji. Ten drugi jest prostszy. Bo to jest, polega na przyciąganiu. I nazywa się miłością. Na przykład tak. Przepraszam za taki przykład. Kobieta jest w stanie błogosławionym. I jest rozsądną istotą. Nie jest jakąś głupiutką, jakąś dziwaczną, niezbyt rozgarniętą, ale jest bardzo fajną, sympatyczną, miłą i inteligentną osobą. Możemy sobie taką wyobrazić?
Tak.
Macie naprawdę cudowną wyobraźnię. Jestem pod wrażeniem, bo chcę zwrócić waszą uwagę, że jeśli ona jest w stanie błogosławionym, idzie do lekarza i mówi tak, panie doktorze, no właśnie jestem w stanie błogosławionym. To on jej mówi co? Musi pani teraz dbać nie tylko o siebie, ale o to dziecko. O to dziecko, musi pani dbać o dziecko. W związku z tym, wie pani, musi pani używać rozumu nie tylko za siebie, ale za dziecko. To znaczy, nie może pani używać żadnych używek, ponieważ wszystko to, co pani przyjmuje do organizmu, jednocześnie dziecko przyjmuje, tak? Wszystko to, co pani negatywnego, co się pani złego naje, to też na dziecko działa. Wszystko to, co pani używa, więc wszystkich używek, alkoholu, nikotyny, ja nie daję Boże, jakichkolwiek narkotyków, to wszystko to ten płód atakuje. A to są małe tkaneczki, takie dopiero, łatwo je uszkodzić i potem faz gotowy, prawda? A szczególnie najbardziej alkohol. Ponieważ niszczy takie bardzo delikatne, tworzące się dopiero jakieś wątki neurotyczne, neurologiczne czy nerwowe, które łatwo ulegają uszkodzeniu i powodują, że to dziecko na stałe będzie zawsze już chore. I jeśli taka osoba, taka matka jest istotą odpowiedzialną, miłą, sympatyczną, inteligentną i kocha to dziecko, to wiecie, ona nie będzie traktować tych przykazań nigdy jako ograniczających jej wolność. Nigdy nie powie, a co mi tam, prawda? A co mi tam? Ja jestem wolną osobą, prawda? Ten płód to jest część czegoś tam, prawda? Ja jestem wolną osobą. Jeśli to jest osoba inteligentna, a przede wszystkim, jeżeli kocha to dziecko i jeżeli naprawdę szczerze, nie tylko gada, ale i naprawdę zależy na tym dziecku, to ona będzie się stosować do diety, do odpowiednich ćwiczeń, do odpowiedniego, do szeregu rzeczy. Ona będzie z tym dzieckiem rozmawiać, ona je będzie głaskać po brzuszku swoim, będzie mówić do niego, będzie nawiązywać z nim relacje, bo to wszystko jest tak ważne, gdy to dzieciątko jest małe. Czy, nie wiem, zamieniłem się trochę rolami, ale jeśli to prawda, to proszę, dziękuję. Tak. Chcę zwrócić waszą uwagę, czy to prawo, czy te ograniczenia, czy te przykazania, które lekarz mówi, taka osoba traktuje jako złośliwość, jako ograniczenie jej wolności, a ona właśnie, jak tylko nikt nie będzie widział, to ona się napije, to ona coś tam pójdzie na dyskotekę i tak dalej. Nie. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Ponieważ kocha to dziecko. I taka sama relacja jest między tobą i twoim Bogiem. Bóg jest kimś, kto zamieszkał w tobie. Duch Święty zamieszkał w tobie. I to nie jest tak, że chrześcijaninowi nie wolno tego, nie wolno, ale wy jesteście biedni, wy nic nie możecie. Wam nic nie wolno. Słyszeliście to kiedyś? Wam nic nie wolno, chrześcijanin. Nie, wiesz, po prostu noszę w sobie Chrystusa i to jest święty, ale też delikatny Bóg. Możecie tak powiedzieć, że jest delikatny? To nie jest kawał kamienia, twardego posągu, prawda? Którego może dźgać i nic tam nie czuje, prawda? To jest bardzo delikatny, którego łatwo zasmucić, którego mogę w jakiś sposób zlekceważyć, wywołać jakieś rzeczy. Dlatego życie chrześcijańskie nie polega już na przestrzeganiu przykazań. Ja przestrzegam przykazań, ponieważ, no wiecie, no Panu Bogu się tak spodobało. Nie wiem po co to, ale Panu Bogu, tak? Ja nie mam już teraz zestawu przykazań. Więcej powiem. Nie mam zestawu przykazań. Został mi dany zamiast zestawu przykazań w moje serce, został tchnięty Duch Święty. I mówię to do tych, którzy narodzili się na nowo, którzy oddali życie Jezusowi, w którym sercu zamieszkał Bóg. I w tym momencie to zamieszkanie Jego jest związane z Duchem Świętym w taki sposób, że ten Duch wypełnia to miejsce kamienne, które było do tej pory, tak? Te miejsce kamiennych relacji, On je usuwa i na to miejsce nowe serce daje, które jest mięsiste i On na tym sercu wypisuje swoje prawo. I to jest tak, że ty możesz nie znać wszystkich przykazań Starego Testamentu, wszystkich przepisów, jakie są również zapisane w Nowym Testamencie, ale Duch Święty będzie ci o tym wszystkim przypominał. Tak jak kobiecie, która się będzie zastanawiać zaraz, ale czy to nie szkodzi mojemu dziecku? Czy zachowując się w taki sposób, ja nie wpływam na jego rozwój? Czy spożywając to czy tamto, czy idąc tam, czy gdzie indziej, ja nie będę tutaj mogła jakoś, czy ja czegoś nie zrobię przeciwko niemu? Ja po prostu mam taką wrażliwość. A więc między prawem ducha, o którym tutaj powiedział list do Rzymian, między prawem ducha a jakby miłością, którą nam Bóg objawia, jest związek ścisły. Tak? To nie jest jedno przeciwko drugiemu. Na koniec chciałem przedstawić taki obraz Odyseusza. Wszyscy znamy Odyseusza. To postać wyjątkowa. Odyseusz wędrował 10 lat z Potroi do domu. Wędrował. No chłopak miał podgórkę. Wyszedł tylko na chwilkę. Żona 10 lat czekała. 10 lat najpierw na wojnie, a potem drugie 10 lat, hop, się po prostu wracał do domu. Myślę, że Odyseusz może być typem bardzo różnych, również terapeutycznych przykładów i tak dalej. Ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na jedną taką sekwencję opisaną w pieśni 12, gdy Odyseusz usłyszał, że będzie przepływał niedaleko Syren. Syrena to taka istota, która wbrew pozorom, nie tak jak u nas, bo syrena u nas wygląda tak, że to jest kobieta, pół ryba, tak? A Grecy ją wyobrażali sobie jako pół kobieta, pół ptak. I tak opisuje nam Odyseusz. Pół kobieta, pół ptak. Widzicie, tu jest taka scena z czarnofigurowej wazy, gdzie te syreny fruwają, tak? One nie pływają w wodzie, tylko fruwają. To taka informacja, nie wiem po co. Może jak będziecie kiedyś studiować historię, to wam się do czegoś przyda. Wrócimy do tamtego obrazka. Zobaczcie, tam jest taka sytuacja. Mówi pewna kobieta z Odyseuszowi tak. Słuchaj, chcesz usłyszeć pieśń syren? Chcesz usłyszeć? To wiedz, że każdy, kto usłyszy pieśń syren, prędzej czy później, bo te syreny mieszkały sobie tak na łące przy brzegu. A brzeg był urwisty, stromy bardzo. I ci płynący żeglarze, słysząc ten śpiew, piękny śpiew syren i granie, po prostu zbliżały się do tego brzegu i roztrzaskiwały, a one pożerały ich. Takie czarownice, takie Homer przedstawia, czarownice. Ale bardzo ładne czarownice. Z serii takich, wiesz, jednych z ładniejszych czarownic, jakie widziałem. Ładne twarzyczki, wszystko pięknie, a tam w środku szpony, wiecie. I wiedzą, co zrobi ze skrzydłami na dodatek. W każdym razie to taka aluzja do wczorajszego rozważania. Odyseusz to jest człowiek ciekawy, mi się bardzo podoba. On zrobił taki eksperyment. Mówi tak, dobra, on by chciał usłyszeć ten śpiew, ale mu tam powiedziano, jak usłyszysz, nie będzie siły. Jeśli będą cię wstrzymywać, po prostu się wyrwiesz. Jeśli nie samokrętem, to choćby sam popłyniesz i one cię tam rozdziobią cię kruki wrony, jak mówi Żeromski. Więc on wpadł na taki pomysł. Swoim współtowarzyszom zapakował wosk pszczeli do uszu i owinął ich tam. To zresztą ładnie pokazał pan John William. Zawiązał im głowy bandażami, tylko oczy mieli, prawda? A uszy szczelnie zatkał. Natomiast siebie kazał przywiązać do masztu, ponieważ on chciał jednak usłyszeć ten syren. Wiesz, to jest Odyseusz. Ale jak zrobić, żeby usłyszeć i tego? Więc po prostu tak zrobił i powiedział tak. Będę was błagał, będę prosił. Będę naprawdę różne rzeczy robił. Nie rozwiązujcie mnie, ale chcę usłyszeć. Więc go przywiązali do tego masztu, no i te syreny mu śpiewały. On się rwał, krzyczał, a oni ślepi, głusi, nie wiedzą, o co chodzi, prawda? Ani me, ani be. Więc on błagał, prosił, to i mówił wcześniej, że jeśli będzie bardzo się szarpał, to mają podejść i jeszcze mocniej związać, żeby czasami się nie wyrwał. I tak mu zrobili. To przypomina mi pewnego kolejarza, prawda? Który to kolejarz, poproszony przez pasażera o to, żeby go wysadził, żeby go obudził w nocy na stacji Rębiechowo. Poszedł człowiek, pasażer spać i obudzi się, patrzy, a to nie jest Rębiechowo, tylko to już jest Słupsk. I leci do tego kolejarza, mówi, panie, miał mnie pan obudzić. On mówi, a to nie pana obudziłem? A tamten tak prosił, żeby go nie wyprowadzać w pociągu, tak błagał, że on chce jechać dalej. To nie pana obudziłem, więc on prosił, błagał, ale przywiązali go. I dlaczego ja przywołuję ten obraz na koniec? Bo chciałbym zwrócić waszą uwagę, siostry, bracia, że człowiek myślący, człowiek wierzący i myślący przy okazji, to człowiek, który jest w stanie zrozumieć, że między miłością, którą Bóg rozlewa w swoim sercu, miłością ducha i prawem ducha, a istnieniem pewnych zasad i praw moralnych istnieje związek. Nieraz bywa tak, wiesz, że się człowiek byłeś młody, myślę sobie tutaj o Piotrze, zakochany. Czy ktoś ci, Piotrze, mówił, jak ty musisz się zachowywać wobec Magdy, jak należy się zachowywać? Czy ktoś się uczył śpiewać serenady, gdy pochodziłeś na Rybacką i grałeś na gitarze i śpiewałeś przez okno, a ona z balkonu wychodziła? Czy ktoś się tego uczył? Czy ktoś się tego uczył, Piotrze? Czy ktoś cię uczył tych wszystkich afektów, miłości? Czy ktoś ci mówił, czy nie wpadałeś na idiotyczne pomysły, które powodowały, że twoja Magda była zachwycona, zaskoczona, zdziwiona? Czy były takie sytuacje, czy raczej odwrotnie? Były, były, cieszę się bardzo. Były, były. Chcę zapytać się, jaka to siła powoduje, że młody człowiek, przecież normalny, zwykły, tak jak każdy z nas, nagle ma takie pomysły, że po prostu, no... No właśnie, skąd to się bierze, siostry, bracia? Czy dlatego, że jest prawo i przykazanie, które mówi, jak znajdziesz taką fajną dziewczynę, to pamiętaj, masz jej przynosić kwiaty, musisz z nią rozmawiać, masz się do niej uśmiechać i wiesz, potem jak się obrzenisz, to wszystko już zapomnisz, ale teraz przed, to ona na takie coś idzie, tak? Czy ktokolwiek z was miał coś takiego? Nie. Dlaczego? Ponieważ jest siła przyciągania. I Bóg mówi tak, ta miłość Boża rozlana w twoim sercu, to jest Duch Boży, który został ci dany i w twoim sercu, nowym sercu, on pisze nowe prawo. To prawo, które jest prawem miłości, które będzie uwzględniało interesy innych ludzi. Ale jeżeli by się okazało, że nieraz jest tak, zaćma, tak? Zaczynam się zastanawiać. Bóg nie zawsze, nie wszystko, nie czuje, nie widzę, ołowiane niebo, miedziane okoliczności. Po prostu, wiesz, wczoraj tak bardzo czułem Jego obecność na modlitwie. A dzisiaj tak bardzo nie czuję Jego obecności. Jak będę wtedy, jak wiesz, jak wola, tak? Czuję, będę tak. Nie czuję, będę tak. Czuję, znowu poczułem, nie, trochę czuję, trochę nie czuję. Teraz czuję, nie czuję. Wiesz, żebyś nie ulegał tym wszystkim swoim uczuciom, jest taka sytuacja jak z Odyseuszem. Przywiąz się. Daj się przywiązać do krzyża. Daj się przywiązać do krzyża. Może usłyszysz nieraz takie pieśni i takie cudowne rzeczy, które będą syreny wyśpiewywać, że gdyby nie to, że jesteś przywiązany, nie dałbyś rady. Ale daj się przywiązać. I wiesz, jeśli to zrobisz, to robisz to zanim pojawią się syreny i różne inne dziwne dźwięki. A kiedy już przepłyniesz i one miną, rozwiązują ciebie, to mówisz, nie chciałbym wrócić. Bo wtedy byłem w jakimś amoku, nie rozumiałem, o co chodzi. Nieraz więc jest tak, że Bóg dając ci prawo do twojego serca, dając ci tę szczególne nowe pięćdziesiątnicę z wypisanym prawem, on czyni coś cudownego, coś wspaniałego. Ale gdy nieraz zachodzi słoneczko i robi się przykro, wtedy ja nie czując chcę się przywiązać do Niego linami, mocno. Żeby mi czasami coś głupiego do łba nie wpadło i żebym nie poleciał gdzieś tam niepotrzebnie. A to jest możliwe, prawda? A to jest możliwe. Dlatego, wiesz, jest związek między Jego miłością i uczuciami, a jest związek również z prawem. Dlatego cieszymy się bardzo. I wszyscy, jak jesteśmy tutaj, cieszymy się z powodu tego, że Magda i Piotr postanowili wstąpić w związek małżeński, bo to jest piękna rzecz, kochać się. Ale dzisiaj niemodne brać ślub. Modne dzisiaj jest to, żeby po prostu, wiesz, kocham cię, kochasz mnie, jesteśmy razem, koniec. A jak się przestanę kochać, znaczy jak jedno przestanie kochać, to po prostu odejdę, bez zobowiązań, tak? Byłem z tobą, bo cię kochałem, a już cię nie kocham, to idę. My mówimy tak, potrzebne są takie relacje, takie więzi, potrzebne są takie instytucje, dzięki którym chociaż w miłości, to jednak również zgodnie z pewnymi zasadami. Ponieważ prawo ducha nie stoi w opozycji do prawa Bożego. On je wypełnia w sposób zdecydowanie większy niż tamto, gdybyś to robił na zasadzie nie chcę, ale muszę. Wiesz, bo się boisz kary. To prawo, ono cię zachwyca i prowadzi. Gdy zadajemy sobie pytanie, czym jest właściwie Dzień Zielonych Świąt dla Kościoła, to musimy powiedzieć tak, to jest święto, które jest czasem nie tylko uroczystym jakimś obrządkiem, ale przede wszystkim jest czasem narodzin Kościoła, wspominamy. Ale tak naprawdę jest to nadanie prawa. Jest to nadanie nowego prawa. Jest to udzielenie Ducha Świętego, który w twoim wnętrzu zaczyna cię prowadzić do tego, do czego nie mogło prowadzić prawo kamiennych tablic. Bo to jest to, co przyciąga cię. I to, co słyszeliśmy dzisiaj pięknego o świadectwach. To jestem z tych świadectw bardzo szczęśliwy, zadowolony, zbudowany. Każde z nich było piękne. Również to, co mówiła Kasia, a tak poprawne, teologiczne, że aż po prostu serce mi się rozpływało we wnętrznościach. Kasia powiedziała coś takiego. Duch Święty to osoba, z którą trzeba nawiązać, czy można nawiązać relacje. Wiecie, to jest bardzo częstym błędem w naszych środowiska, gdzie Ducha Świętego widzi się przede wszystkim jako jakiś rodzaj mocy do czegoś potrzebnej, tak? Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Nie Ducha, tylko Jego mocy. Potrzebujesz Jego darów, potrzebujesz Jego różnych rzeczy, tak naprawdę bardziej instrumentalnie. Kasia mówi, a Grzegorz pięknie powiedział, spotkanie z Duchem Bożym to spotkanie z osobą. Spotkanie, do którego Bóg cię zachęca. I dzisiaj w dzień zesłania Ducha Świętego i w rocznicę chcę, siostry bracia, powiedzieć także, że pięćdziesiątnica jest dla Kościoła jeszcze jedną rzeczywistością, a mianowicie jest czasem pierwszego chrztu. Ponieważ w dzień pięćdziesiątnicy nawróciło się 3000 osób i powiedzieli, co mamy robić, a Piotr mówi, pokutujcie, nawracajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów. I w dzień pięćdziesiątnicy został dokonany przez Kościół pierwszy chrzest. Dlatego zgodnie z naszą tu miejscową tradycją, mamy ich troszkę, nie musimy się ich trzymać, ale zgodnie z tą tradycją chcę teraz powiedzieć tak, siostry, bracia. Nastała pięćdziesiątnica, dzisiaj zgłoś swoje imię do chrztu. Ponieważ w dzień zesłania Ducha Świętego nie tylko Duch Święty zostaje w twoim sercu gospodarzem i zaczyna działać, ale także oddajesz się Mu do dyspozycji i mówisz, Panie, idę za Tobą krok w krok. Jeżeli chcesz, wstąpię także do tej wody, aby dać i dowód tego, że umiłowałem Cię, umarłem dla grzechu, dla świata i chcę żyć dla Ciebie. To jest dzień, którego wartość brzmi również tak, tu kiedyś Augustyn powiedział, zbliża się Pascha, zapisz swoje imię. Ale my dzisiaj chcemy powiedzieć tak, Augustyn Augustynem, ale pierwszy chrzest odbył się w pięćdziesiątnicę, dlatego pięćdziesiątnicę. Dzisiaj mówię, nastała pięćdziesiątnica, zgłoś swoje imię do chrztu. I tym radosnym akcentem zachęcając was również do wspominania własnego chrztu, ale także przywołując te obrazy, które gdzieś tam się wyświetlały, zapraszam was, siostry, bracia, do wspólnej modlitwy dziękczynienia Bogu za dar Jego Świętego Ducha. Amen. Ojcze Wszechmogący, chcemy Ci serdecznie podziękować za to, że dałeś swoje prawo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nadałeś je Izraelowi. Dziękuję Ci, Panie, za dar prawa i przymierza. Dziękuję Ci, Ojcze Wszechmogący, za to, że objawiłeś się jako Bóg potężny, który wstąpił na górę, aby w ogniu i wichrze objawić swoją potęgę. Ale dzisiaj jako Twoje dziecko, jako Twój Kościół, jako Twoi słudzy i służebnicy, chcemy Ci podziękować za to wydarzenie, które miało miejsce w roku 30, tam w Wieczerniku, gdzie również pośród wichru i szumu gwałtownego oraz ognia stąpiłeś, Panie, na tę górę. Stąpiłeś swoją osobą. Stąpiłeś osobą swojego ducha, aby zamieszkać w sercach apostołów i przemienić ich z legalistów, religijnych ludzi w ludzi, którzy są przyciągnięci do Ciebie miłością, przyciągnięci do Ciebie swoim duchem. Dzisiaj prosimy Ciebie, Panie, o to, abyśmy mogli być ich godnymi naśladowcami. Dzisiaj otwieramy nasze serca i prosimy, Panie, abyś Ty także w naszych sercach dzisiaj wypisywał nowe prawo. Wypisywał je nie na tablicach kamiennych, ale na żywym naszym organizmie. Oddajemy Ci nasze serca do dyspozycji i prosimy, Duchu Święty, Ty jesteś palcem Boga, jesteś Jego ręką. Wypisz swoje prawa i swoje przepisy i daj mi siłę, daj nam siłę, abyśmy mogli zgodnie z nimi postępować i żyć. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.